Naszym gościem jest dzisiaj profesor Robert Gwiazdowski z uczelni imienia Łazarskiego. Przez 10 lat prezydent Centrum Adama Smitha, czyli już wiedzą Państwo, że będzie to rozmowa o ekonomii. 13 lat temu powstał pomysł, żeby prowadzić w życie emerytury obywatelskie. 13 lat minęło i pomysł w tej chwili wraca jakby na życzenie.
No, trudno być prorokiem w swoim własnym kraju, ale czasami się zdarza. Gdyby rządzący posłuchali nas wówczas, dzisiaj wielu problemów by nie mieli, bo wtedy trzeba było spojrzeć w tablice demograficzne. A tak naprawdę to jeszcze troszeczkę wcześniej. Nasz koncept emerytury obywatelskiej zaprezentowaliśmy w 2003 roku, ale już w 1998 mówiliśmy, że trzeba iść w tą stronę. Protestowaliśmy przeciwko reformie emerytalnej wprowadzającej otwarte fundusze emerytalne. Twierdziliśmy, że nie tędy droga, że to musi prowadzić system emerytalny do katastrofy, bo wystarczyło zobaczyć, ile wówczas ludzi w tym 2000 roku miało lat 40, żeby wiedzieć, ile ludzi za 25 lat będzie miało 65. I ile wówczas ludzi miało lat 5, żeby zobaczyć, ilu za 25 będzie pracowało. Te dane się rozjeżdżają. Coraz więcej osób wchodzi w wiek emerytalny, coraz mniej osób wchodzi na rynek pracy. No nie ma siły, żeby ci pracujący, których jest coraz mniej, utrzymali niepracujących, których jest coraz więcej. Z próżnego nawet Salomon nie naleje.
Gdyby pan przybliżył pojęcie emerytur obywatelskich naszym słuchaczom, bo może się wydawać, że to jakieś emerytury, które będziemy sobie sami tworzyli i w tym jest dużo racji. Sami właściwie będziemy odkładali na swoje emerytury w tym projekcie.
No ja będę chcieli mieć większą emeryturę, bo państwowa emerytura, właśnie to obywatelska, będzie niska z bardzo prostego powodu. Ona nie może być wysoka. No bo jeżeli coraz mniej młodych pracuje na coraz większą ilość starych, to ta emerytura musi być mała, bo my nie pracujemy na swoje emerytury. Naszych pieniędzy wpłacanych do ZUS w ZUS-ie nie będzie, jak my przejdziemy na emerytury. My dzisiaj płacimy podatek celowy, który nazywa się tak dla zmyłki, składką emerytalną. I z tego podatku celowego finansowane są emerytury naszych rodziców i dziadków. Mamy nadzieję przy tym, że na nasze emerytury będą płaciły nasze dzieci i wnuki. No ale mało zrobiliśmy tych dzieci w porównaniu z naszymi rodzicami. Efekt jest więc fatalny. A w ZUS-ie pieniędzy nie ma żadnych. W ZUS-ie są tylko zapisy. Ile ZUS weźmie od naszych dzieci, żeby dać nam? No tylko nie będzie miał od kogo. Bo jest ich mało, mogą wyjechać do Londynu, do Niemiec. I dlatego my mówimy, że powinniśmy zmienić system finansowania emerytur i system emerytalny. Musimy zabierać młodym ludziom mniej pieniędzy po to, żeby oni mogli wychować więcej dzieci i oszczędzić na swoje własne emerytury, ale za to emerytury, które są wypłacane, powinny być wypłacane jak najtańszym sumptem. Równa emerytura dla każdego. Oczywiście, ja usłyszę głos oburzenia, przecież płacimy różne składki. No ale składki na Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli na ubezpieczenie zdrowotne, też płacimy różne. A przecież nikt, kto płaci więcej, nie ma prawa zażądać szybszego dostępu do lekarza. Państwo w zamian za składkę zdrowotną udziela nam świadczenia rzeczowego w postaci opieki zdrowotnej. A w zamian za składkę emerytalną udziela nam świadczenia pieniężnego. I to świadczenie pieniężne też nie musi być zróżnicowane co do wysokości, tak jak nie jest zróżnicowana wartość tego świadczenia rzeczowego w szpitalu. Ktoś, kto płaci więcej, nie będzie miał szybciej zrobionej transfuzji. Na emeryturze jesteśmy równi wobec prawa. Więc emerytura dla każdego, ta państwowa, powinna być taka sama. Wówczas w ZUS-ie nie musiały pracować 45 tysięcy ludzi, tylko 45 osób i to byłyby olbrzymie oszczędności i wtedy więcej by troszeczkę było na te emerytury.
To dopiero herezja, już słyszę ze strony pracowników ZUS-u, może niecałych 45 tysięcy. Ale skoro pan mówi o tej emeryturze w jednakowej wysokości 1000 zł, to by była co, zachęta do odkładania właśnie na wyższą emeryturę? Bo przecież za kilka lat to może być suma niewystarczająca do utrzymania się nawet na minimalnym poziomie.
To 1000 zł to jest pomysł na przyszłość, że od 2017 roku ma wejść w życie system, który kiedyś tam, w dalekiej przyszłości, da nam te 1000 zł. Ile to będzie warte, to my nie wiemy. Dzisiaj jest mowa o tym, że to będzie w dzisiejszych pieniądzach, tak porównywalnie. No ale dzisiaj, jak się odchodzi na emeryturę, emeryturę, to pamiętajmy, że średnio otrzymuje się 1850, czyli te emerytury państwowe rzeczywiście będą niskie. Nie ma od tego ucieczki. Nie ma. Bo te dzieci, które się nie urodziły, to one się nie urodziły. Można odzyskać pieniądze, można odzyskać zdrowie. Honor czasami można odzyskać, jak pokazuje historia Kmicica, nasza literacka, ale nie da się odzyskać czasu. Straciliśmy ten czas w przeszłości, dzieci rodzi się mało, a z rynku pracy schodzą ci, którzy na nim byli po II wojnie światowej. Schodzi z rynku pracy wyż, wchodzi na rynek pracy niż. Nie ma szans na wysokie emerytury. Nie ma. Politycy ludzi okłamują. Powinni, przynajmniej w tym obszarze, zawrzeć pakt społeczny. Przestańmy oszukiwać, powiedzmy ludziom prawdę. Jak powiada Pismo Święte, poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. Więc jako były przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS, mogę państwu powiedzieć prawdę, w ZUS-ie nie ma żadnych pieniędzy. W ZUS-ie jest system komputerowy, całkiem sprawny, który oblicza należności na przyszłość. Ale jak nie będzie miał kto płacić tych składek, to nie będzie miał kto płacić tych składek. Koniec, kropka.
W Nowej Zelandii ten system emerytur obywatelskich funkcjonuje.
No nie tylko w Nowej Zelandii, w Kanadzie jest też system podobny. Brytyjczycy idą w tym kierunku, bo to jest pewna oczywistość. Współczesne państwo nie może sobie pozwolić na to, żeby biedni ludzie umierali z głodu na ulicy. I to jest poza dyskusją. Ale współczesne państwo ma ograniczone środki finansowe. Oczywiście może się zadłużać, ale nie może się zadłużać w nieskończoność. Czego przykładem jest Grecja. Portugalia też miała kłopoty. Cypr. No przecież pieniądze ktoś musi pożyczać. Można wyobrazić sobie sytuację, że państwo dodrukowywuje pieniądze. No ale my taki model mieliśmy pod koniec lat 80. No i okazało się, że pieniądze państwo dodrukowało, tylko nie było co za nie kupić. Więc co z tego, że emeryci mieli te pieniądze, jak nie mieli szynki w sklepie albo owsianki? Bo tak naprawdę my na emeryturze nie będziemy potrzebowali pieniędzy, ani żadnych akcji, ani żadnych obligacji. My będziemy potrzebowali owsiankę, bo to jest dosyć popularne wśród emerytów. Będziemy potrzebowali aspirynę, pielęgniarkę. To są rzeczy wymierne. Żeby one były, to ktoś to musi na rynek dostarczyć. Żeby mógł to dostarczyć na rynek, to przede wszystkim musi pracować. Bogactwo bierze się z pracy. Im więcej osób pracuje, im bardziej wydajnie pracują, tym większe bogactwo. Jeżeli mniej osób będzie pracowało, to większe musiały być ich nakłady pracy. Ale nakładów pracy nie da się zwiększyć od tak. Nie da się spowodować, że ktoś, kto dzisiaj pracuje z efektywnością 100, nagle podwyższy swoją efektywność do 200. No a przecież pamiętajmy, że naturalna zastępowalność pokoleń jest wtedy, gdy jedna kobieta rodzi co najmniej dwójkę dzieci. A tak naprawdę to 2,1, no bo niektóre wcześniej umierają. Tymczasem w Polsce jedna kobieta rodzi dzisiaj 1,3 dziecka. Proszę sobie uzmysłowić, to oznacza, że 100 pań rodzi 130 dzieci. To znaczy, że tak średnio 65 to są dziewczynki. To jeżeli one utrzymają poziom dzietności swoich mam, to urodzą 85 dzieci. To 47 będzie dziewczynek. To one urodzą 60 dzieci, to 30 będzie dziewczynek. To one urodzą 40 dzieci, to 20 będzie dziewczynek. 6 pokoleń i nas nie ma. Nie ma. Nie mówiąc już o tym, że to nabierze przyspieszenia, dlatego że nie będzie miał kto utrzymywać tych starszych.
Panie profesorze, wracając do wątku, który pan poruszył na początku, mianowicie likwidacji składki emerytalnej w ZUS-ie, czy jest to spójne z tym, co jest proponowane m.in. przez wicepremiera Morawieckiego, czyli jednolitego podatku, gdzie będzie jedna danina? Bo de facto, tak pan powiedział, to co płacimy do ZUS-u, to jest po prostu podatek, tylko pod inną nazwą.
Rok temu podobne rozwiązanie proponowała Platforma Obywatelska, więc to nie jest nic nowego. Nowość to było 13 lat temu, gdy my to zaproponowaliśmy. Przy czym nie chodzi o to, żeby się przekonywać, to był pierwszy. Chodzi o konstrukcję. Dlatego, że w naszym modelu likwidacja podatku dochodowego, składki na NFZ i składki na ZUS była połączona z radykalnym obniżeniem opodatkowania pracy. Radykalnym. Dzisiaj ktoś, kto zarabia statystycznie 4000 brutto, ja wiem, że to jest kwota dla niektórych abstrakcyjna, bo to jest średnia, a jak idę z psem na spacer, to średnio mają po trzy nogi. Ale trzymajmy się tej średniej, którą GUS podaje. 4000 brutto oznacza, że pracownik dostaje 2850, ale to wcale nie oznacza, że jego pracodawca płaci tylko te 4, bo jego pracodawca płaci 4830, czyli mamy porównanie 2850 do ręki, 4830 wydaje pracodawca. Gdzie idzie te 2000? Te 2000 wędrują do Skarbu Państwa. Więc my mówiliśmy, że trzeba więcej zostawić po stronie podatnika, a państwo powinno uzyskać wpływy z innych tytułów, bo można w sposób rozsądniejszy opodatkować konsumpcję. Można lepiej, szczelniej opodatkować towary newralgiczne, czyli lepiej skonstruować podatek akcyzowy. Można inaczej opodatkować korporacje, które dzisiaj de facto nie płacą podatków w Polsce. Tylko to trzeba umieć zrobić.
I tu skończymy na dziś rozmowę z profesorem Robertem Gwiazdowskim, naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.